Peter Gabriel, Strawberry Fields Forever, ta niezwykła orkiestrowa wersja, panie i panowie. No a teraz uśmiechnąłem się do pani prezes miejskiej oczyszczalni ścieków, bo gościmy dzisiaj w Człuchowie. To 29 dzień naszej radiowej podróży i dźwiękami, spotkaniami z niezwykłymi ludźmi opowiadamy słuchaczkom i słuchaczom w Krakowie 95,2 FM i w Warszawie 87,8 o tych niezwykłych spotkaniach, o tej naszej radiowej drodze i o tym, że radio też może wrócić do źródeł w swojej prahistorii, ale również my wracamy do źródeł, patrząc na to, że ta Polska rozbudowuje się, że ta Polska dogaduje się z dala od tych naszych wszystkich politycznych batalii i jest to porozumienie niżej, w gminach, w małych miastach, miasteczkach ponad podziałami. Natomiast też są niezwykłe inwestycje. Pani Hanna Adamowska, prezes Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Dzisiaj we słowie wstępnym już z panią Anną Płaczkiewicz-Ścieśnicką, kierownikiem jednostki realizującej projekt modernizacji i budowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie. Pani prezes, i z panem burmistrzem mówiliśmy o tym, jak to była ważna inwestycja dla Człuchowa, która gdzieś tam wpisuje się jak gdyby w to wszystko, o czym od bardzo dawna mówiło się, że ekologia, że czyste wody, czyste powietrze. Natomiast wreszcie przyszedł taki czas, i to również dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że stało się to faktem. Duma, powód do zadowolenia. Co czuje serce prezes Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie?
No na pewno dumę, że udało się zrealizować taką inwestycję w tak małym mieście, jakim jest Człuchów. Oczyszczalnia ścieków ma już swoją historię dosyć długą, ponieważ w latach 80. na terenie miasta funkcjonowała malutka oczyszczalnia ścieków typu Bioblok, która oczyszczała ścieki tylko z kilku budynków mieszkalnych należących wówczas do PGR-u. W miarę rozwoju, rozbudowy miasta i podłączania nowych obiektów do sieci kanalizacyjnej podjęto decyzję o zbudowie oczyszczalni typu Bioksyblok. No ale tak jak pan wspomniał wcześniej, rozwój i rozbudowa miasta cały czas postępowały. Okazało się po 10 latach, że ta oczyszczalnia jest zbyt mała. Był to jeden reaktor, w którym odbywały się procesy oczyszczania ścieków. I podjęto decyzję o budowie oczyszczalni typu SBR, opartej na dwóch reaktorach sekwencyjnych, które właśnie teraz modernizowaliśmy.
Powiedzmy słuchaczom, pani prezes, co to jest ten reaktor sekwencyjny, żeby słuchaczki w Krakowie i słuchacze w Warszawie wiedzieli, o czym mówimy tak naprawdę, bo często te słowa padają w przestrzeń publiczną, natomiast jakby kogoś spytać, no takie moje powiedzenie, że czasami przepytać kogoś z prognozy pogody, co to jest niż baryczny, tego typu rzeczy, no to tak naprawdę każdy słyszy, ale nie wie, o co chodzi, więc my o tym opowiedzmy słuchaczom, pani prezes.
Więc to jest taka technologia polegająca na tym, że proces oczyszczania ścieków odbywa się w jednym zbiorniku. Po prostu tam zachodzą procesy tlenowe, beztlenowe, dekantacja, sedymentacja, może znowu użyję takich słów technicznych. I to jest technologia bardzo dobra, ale też utrzymująca reżim czasowy, żeby zdążyły wszystkie procesy oczyszczania zajść. Dlatego też w miarę powstawania nowych budynków, rozwoju miasta, biorąc pod uwagę też opady deszczu w danych okresach czasu. Ta technologia ma to do siebie, że po prostu nie ma zbyt długiego czasu przetrzymania się czasu zaszły.
Czy te kwestie są również związane z tak zwaną regulacją i większą przepustowością tych ścieków, pani prezes? Jak to wygląda?
To znaczy przepustowość oczyszczalni nie uległa zmianie, natomiast dobudowano zbiorniki retencyjne, które pozwalają na przeczyszczenie tych ścieków oraz mikrosita, które na przetrzymanie, przepraszam, ścieków oraz mikrosito, które jeszcze dodatkowo doczyszcza te ścieki.
To powrócimy jeszcze do tego szczęścia, bo w końcu jeden z 30 tych projektów, którymi szczyci się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozdrawiamy, bo pewnie podsłuchują w Warszawie. Wróćmy do tych inwestorów i do tych początkowych, planistycznych rzeczy. Tak jak powiedziała pani Anna Płaczkiewicz-Ścieśnicka i pan Ryszard Szybajło, burmistrz, z tym było naprawdę dużo szczęścia, więc można powiedzieć, że Człuchów to taki trochę w czepku urodzone miasto pod kątem tych ekologicznych inwestycji?
Było dużo szczęścia, ponieważ chyba tak się szczęśliwie złożyło, że ta decyzja była podjęta w odpowiednim czasie i mieliśmy, ogłosiliśmy przetarg i zgłosiło się bardzo dużo wykonawców. Mieliśmy 13 oferentów, którzy chcieli budować tą naszą oczyszczalnię.
Który to był rok, przypomnijmy?
To był rok 2016-17 trwały te postępowania przetargowe, rozstrzygające przetarg. W 17 podpisano już umowa o przekazaniu i przekazano plac budowy.
Kiedy przecinamy wstęgę, pani prezes? Patrzę no tak, też na pana burmistrza.
Sądzę, że tak w drugiej połowie września.
Druga połowa września. Będziemy o tym mówić i na pewno połączymy się z trasy radia do źródeł, bo pamiętamy o tych niezwykłych rzeczach. Ja przypomnę, że w opisie projektu mówimy o przebudowie części mechanicznej wraz z punktem odbioru ścieków dowożonych, budową punktu przyjmowania odpadów z zatorów kanalizacyjnych, ale również hermetyzacji obiektów emitujących zapachy złowonne. O to chciałem zapytać, o te zapachy złowonne. Cóż to jest ten zapach złowonny, pani prezes? Hanna?
No to jest taki nieprzyjemny zapach, który ma prawo powstać w procesie oczyszczania ścieków.
I do tego jeszcze system automatyki. A niech mi pani powie, jeżeli ktoś przyjedzie gdzieś, nie wiem, z Niemiec, z Francji, Wielkiej Brytanii i popatrzy na to, no to możemy powiedzieć z dumą, że tak naprawdę wszystkie parametry związane z tymi wszystkimi historiami, które zleca nam biurokracja Unii Europejskiej, są dotrzymane i są jak w najlepszym porządku?
No myślę, że możemy tak powiedzieć i możemy być z tego dumni. Dlatego, że generalnie oczyszczalnia miała na celu poprawę oczyszczania ścieków. Poza tym w międzyczasie zmieniły się też rozporządzenia, które określały, jakie parametry powinny spełniać różne odpady, które powstają w trakcie oczyszczania ścieków. Zawartość na przykład związków organicznych, czy parametry ścieków oczyszczonych. I gdybyśmy nie podjęli tych działań związanych właśnie z tą modernizacją, na pewno byśmy ponosili większe opłaty związane z ochroną środowiska, z zagospodarowaniem powstających odpadów, dlatego że nie osiągnęlibyśmy zawartości części organicznych określonych w normach, czy też byłby problem z zagospodarowaniem osadu, bo w tej chwili też jednym z celów było zwiększenie suchej masy osadu w celu gospodarczego wykorzystania i zmniejszenia kosztów transportu do kompostowni.
No i pewnie tutaj musiałbym znowu posilić się definicjami Europa 2020, bo to hasło przewija się podczas tych naszych podróży. Natomiast ja zmienię temat. Załóżmy sobie taką sytuację, że prezes Krzysztof Skowroński, redaktora Wybranowskiego, wywala z pracy i pomyślałem sobie, będę szefem albo kierownikiem oczyszczalni ścieków. Co musiałbym zrobić? Jakie studia skończyć? Czy już w moim przypadku plus 40 to już jest za późno, żeby takie marzenie spełnić? No gdyby Krzysztof Skowroński, prezes, wywalił mnie z tego radia wnet.
To znaczy ja myślę, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. Zawsze można te marzenia spełniać. Trzeba by było
pójść do szkoły.
Do jakiej szkoły,
pani prezes?
No na pewno jakieś studia związane z ochroną środowiska. Mhm. Technologią oczyszczania ścieków, bo jednak to nie jest łatwy temat.
Ale to, co pani mówi, to jest uśmiech, to jest zapał, to jest pasja. Z tego, co widzę, pani kocha to miejsce, pani kocha tą pracę. Czy to prawda?
Ja w ogóle kocham Czuchów, dlatego że tu się urodziłam i całe życie tutaj mieszkałam. I wszystkie problemy, które są tutaj związane z tym miastem, nie są mi obce, są mi bliskie. A poza tym firma, w której mam zaszczyt pracować, zajmuje się nie tylko oczyszczalnią ścieków, ale zaspokajaniem wszystkich potrzeb komunalnych mieszkańców, bo zarówno ogrzewamy mieszkańców, czyli dostarczamy ciepło, sprzątamy miasto, mamy zakład oczyszczania miasta.
A jak z czystością wody? Można napić się bez problemu?
Można napić się bez problemu z kranu wody.
Czyli to
badania
wszystko
są prowadzone i parametry wody są w normie.
Panie i panowie, rozmawiamy sobie z panią prezes Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie, panią Hanną Adamowską. Ślę informacje spod nieba Ukrainy dla tych wszystkich, którzy czekają na ukraiński wnetowy zwiad, że niestety biurokracja ukraińska pokonuje zdecydowanie naszego korespondenta, mojego przyjaciela Pawła Bobołowicza. Paweł, nie daj się biurokracji, trzymamy kciuki i cóż, wierzę, że usłyszymy cię już jutro. Natomiast do pani Hanny Adamowskiej mam jeszcze jedno pytanie. Człuchów, czyli dla pani, tak z przełęczy serca i duszy, co to za miejsce?
No to jest najlepsze miejsce na świecie dla mnie. Chciałabym tutaj jednak już do końca życia żyć, przebywać.
Najlepsze miejsce do życia.
Tak,
a
jest.
Czego jeszcze życzyć pod kątem? No bo tak, każda inwestycja ma to do siebie, że trzeba ją remontować, trzeba do niej powracać, no ale zawsze chyba w sercu każdego prezesa jest coś takiego. Coś jeszcze zdałoby się zrobić. Co to by było, pani prezes?
Oj, zawsze zdałoby się
Oj,
coś zrobić.
Oj, westchnęła pani prezes. Tak. Hanna Adamowska, no to powiedzmy taka jedna rzecz, która gdzieś tam...
No na przykład też chcielibyśmy zrobić jeszcze modernizację ujęcia wody. Parametry wody mamy bardzo dobre, ale jednak wymagają obsługi ludzi, a chcielibyśmy to zautomatyzować, też unowocześnić.
A nóż widelec, słuchają tego włodarza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a może i Wojewódzkiego Funduszu do spraw środowiska i tej naszej całej wodnej gospodarki i kto wie, kto wie. Panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością rozmawiałem z panią prezes Hanną Adamowską, prezes Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie. Dziękuję pięknie za udział
również
w programie. No i panie i panowie, podczas powrotu do źródeł my właśnie o tego typu niezwykłych inwestycjach, gdzie ekologia, a przede wszystkim dobro mieszkańców jest najważniejsze. Tych terenów, tych miast, miasteczek, dużych aglomeracji, jak chociażby Wrocław. I to nas naprawdę cieszy. Panie i panowie, w Radiu Wnet przed godziną 8 nadszedł czas na pewien muzyczny, urokliwy fragment.
Dzień dobry Państwu, po tej stronie Maciej Jastrzębski. Zaczynamy przegląd prasy arabskiej. Działo się wiele. Ostatni czwartek był wybrakowany w przegląd mediów arabskich. Mamy dużo do nadrobienia, jednak skupmy się na tym, co jest najbardziej bieżącą kwestią. Mieliśmy piosenkę o Iraku i wyprawie rowerowej. Cóż, ten wątek polski będzie widoczny też w Libanie. Wybierzemy się tam w sile 230 żołnierzy w ramach misji pokojowej ONZ, tak zapowiedział nasz minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz 1 sierpnia w dniu, kiedy to Polska przyjęła prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. A co piszą media arabskie? Otóż Al Arabiya popełnia następujący artykuł. Sekretarz obrony USA zapowiedział, że Stany powstrzymają jakiekolwiek tureckie ataki na północną Syrię. Sekretarz obrony USA Mark Esper, piastujący urząd od 23 lipca bieżącego roku, poinformował we wtorek, że Waszyngton nie dopuści do żadnego tureckiego ataku na północną Syrię. Podczas swojej wizyty w Japonii zapewnił, że jakiekolwiek tureckie działania partykularne w północnej Syrii będą potępione. Nie dopuścimy do jakiegokolwiek działania, które miałoby zagrozić wspólnym pożytkom USA, Turcji i syryjskich sił demokratycznych, to jest SDF, powiedział Esper, dodając, że Waszyngton rozważa podpisanie umowy z Ankarą w kwestii operacji na wschód od Eufratu. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oznajmił 4 października bieżącego roku, że Turcja przeprowadzi operację na wschód od rzeki Eufratu w północnej Syrii, w prowincji kontrolowanej przez powszechne jednostki ochrony, tak zwane YPG. Erdoğan dodał, że poinformował Rosję i Stany Zjednoczone o owej operacji. Tak długo jak będziemy nękani, nie będziemy milczeć, powiedział prezydent Erdoğan. Ta wypowiedź i deklaracje nastąpiły przed podpisaniem turecko-amerykańskiej umowy o strefie bezpieczeństwa w północno-wschodniej Syrii, o czym traktuje kolejny artykuł od Al Arabiya. Trwające od 5 sierpnia aż do czwartku turecko-amerykańskie rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej Turcji zakończyły się podpisaniem umowy o niezwłocznym powołaniu wspólnego centrum dowodzenia mającego doprowadzić do stworzenia strefy bezpieczeństwa w północno-wschodniej Syrii. Według ministerstwa centrum turecko-amerykańskich działań zostanie utworzone na terytorium Turcji. Ponadto strefa bezpieczeństwa ma stanowić korytarz bezpiecznej przeprawy, a obie strony umowy mają podjąć wszelkie działania zapewniające Syryjczykom powrót do ich kraju. Turecki minister obrony narodowej Hulusi Akar opisał turecko-amerykańskie rozmowy o strefie bezpieczeństwa w północno-wschodniej Syrii jako pozytywne i konstruktywne. Powiedział również, że Waszyngton przybliża się do tureckiego punktu widzenia. Turecka agencja informacyjna Anadolu przytoczyła słowa Akara o tym, że turecki projekt strefy bezpieczeństwa uwzględnia ekspansję wojskową i że Turcja ma intencję współpracować przy nim z USA. Nim osiągnięto porozumienie, długotrwałe pertraktacje i brak zgody co do powierzchni strefy bezpieczeństwa i tego, kto ma nią dowodzić, stworzyły prawdopodobieństwo powzięcia tychże działań wojskowych przez Turcję. Problemem jest też stosunek Turcji do bojowników kurdyjskich walczących razem z Amerykanami przeciwko ISIS. Turcja uważa kurdyjskich bojowników za terrorystów i pragnie wykluczyć ich z terenu strefy bezpieczeństwa. Erdogan uważa, że Trump nie pozwoli, aby stosunki między USA i Turcją, będącymi członkami NATO, stały się zakładnikiem sporu o zakup rosyjskiego systemu rakietowego S-400. Prezydent Turcji powiedział, że nie istnieją dowody, jakoby system S-400 miałby zagrozić amerykańskim myśliwcom F-35. Erdogan podkreślił również, że jeżeli jego kraj nie wkroczy do północnej Syrii, to poniesie wysoką cenę. Minister spraw zagranicznych Iranu, no tak właśnie, przenosimy się dalej na wschód, bo tam teraz wrzy. Minister spraw zagranicznych Iranu Javad Zarif poinformował, że jego kraj odrzuca umowę Grahama. Iran odrzucił amerykańską propozycję podpisania umowy 123, zaproponowanej przez senatora Lindseya Grahama, jednego z jastrzębi kongresu i przewodniczącego senackiej komisji sądowniczej wybranego przez prezydenta Donalda Trumpa w celu przygotowania nowego porozumienia nuklearnego z Iranem. Według Javada umowa składa się z 9 warunków, z których zakaz wzbogacania uranu jest dla Iranu nie do przyjęcia. Gdyby Iran był gotowy od samego początku podpisać tę i jej podobne umowy, to nie mielibyśmy tego etapu napięć, w którym tkwimy teraz, powiedział Javad Zarif. Graham uważany jest za jednego z najbardziej zaciekłych orędowników militarnego rozwiązania kryzysu irańskiego. No i ostatni teraz artykuł od Al-Arabii. Na razie prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zapewnia, że terroryzm nie zawładnie Egiptem. W przemówieniu podczas otwarcia kilku ośrodków przemysłowych w Ain Sochna egipski prezydent dał do zrozumienia, że terroryści nie zastraszą Egiptu ani Egipcjan. Przemówienie nawiązywało do zamachu bombowego na egipski Instytut Onkologii, w wyniku którego zginęły 22 osoby, a 47 zostało rannych. Śledztwo egipskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ujawniło, że za atak odpowiedzialne są bojówki Bractwa Muzułmańskiego. A co pisze Al Jazeera? Al Jazeera pisze może nie bezpośrednio o kwestiach arabskich, ale o niezmiernie istotnej sprawie, jaką jest kryzys w Kaszmirze, który zaostrza się. W środę Pakistan usunął indyjskiego ambasadora i zawiesił wymianę handlową z Indiami. Działanie te są odpowiedzią na zniesienie przez rząd Indii autonomii kaszmirskiej. Pakistan określił działania Indii jako jednostronne i oznajmił, że zreferuje sprawę Radzie Bezpieczeństwa ONZ, której przewodniczy Polska. We wtorkowy wieczór premier Pakistanu Imran Khan ostrzegł o prawdopodobieństwie wybuchu wojny między jego krajem a Indiami. Wyraził również swoje obawy, że rozeźleni decyzją Indii Kaszmirczycy zaatakują siły indyjskie w Kaszmirze, a New Delhi obciąży odpowiedzialnością za atak Pakistan. Podkreślił, że jeżeli Indie wezmą odwet na terytorium jego państwa, może to doprowadzić do wojny. I na zakończenie jedna informacja od ANF News. Jest to agencja informacyjna ze siedzibą w Amsterdamie, należąca zaś do Kurdów, do interesów kurdyjskich. Tytuł nosi: Turcy odmawiają leczenia zniewolonego dziennikarza. Więziony wraz z 8 innymi dziennikarzami w więzieniu Harbit Muhammad Hulsz poinformował, że tureckie władze odmówiły udzielenia im pomocy medycznej po zakończeniu strajku głodowego. Celem strajku było nakłonienie rządu tureckiego do wypuszczenia kurdyjskiego wodza Abdullaha Öcalana. Według dziennikarza, że władze więzienia łamią prawa więźniów. Wielu więźniom nie udziela się pomocy medycznej, a ci, którzy zostali przewiezieni do szpitala, mają ręce na stałe spięte kajdankami. Tym mało pozytywnym akcentem kończymy przegląd prasy arabskiej. Do usłyszenia za tydzień.